do opowieści o niezwykłym królu. Kto z was pamięta, jaki to król? Hiskiasz. Wszyscy pamiętają Hiskiasza z poprzedniego wykładu. I wiecie, to jest jedna z moich ulubionych biblijnych postaci. To jest jeden z takich biblijnych królów, o których kiedy czytamy, to jesteśmy w stanie jakby adoptować to do własnego życia. To nie jest taki król, który żył życiem, które właściwie jak się o tym przeczyta, no to no fajnie, ale to był Hiskiasz, a ja jestem ja. Ale to jest jedna z takich osób, które bardzo doświadczały tego, czego z wielu z was doświadcza. Podczas pierwszej części tego wykładu, kiedy miałem szansę się dopchać do kazalnicy w jedną z niedziel, mamy tyle gości, nauczałem na temat takiej Bożej reformy, którą przeprowadził Hiskiasz. I mówiłem o tym, co się stało, kiedy pod mury miasta przyszli Asyryjczycy. I ten najbardziej kluczowy moment tamtego rozdziału Słowa Bożego to Hiskiasz, klęczący, wołający do Boga i rozwijający przed Nim list pełny pogróżek. I mówiłem wtedy, że wielu z was dostało taki list w swoim życiu. Widziałem ludzi, którzy takie listy dostali. To może być opinia lekarza, to może być jakieś pismo, to może być jakaś tragedia życiowa, gdzie czujemy, że my sami nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Dzisiaj chciałbym przejść do życia Hiskiasza i lekcja duchowej rzeczywistości do drugiego rozdziału. Przeczytam może z drugiej Kronik, 32 rozdział, 24, 26 werset, to co najbardziej streszcza to, o czym dzisiaj, przyjaciele, chciałbym do was mówić. W tych dniach, czytam z drugiej Królewskiej, 32, 24, 26, później przejdziemy do innego miejsca Słowa Bożego, ale to jest w trzech wersetach streszczenie, esencja, ekstrakt tego, o czym będę mówił. W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował i modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To jest to, co nam zagraża. To też gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem. Tak, iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Życie Hiskiasza jest lekcją dla każdego z nas. Życie Hiskiasza uczy nas, że duchowa rzeczywistość ma odbicie w naszej fizycznej rzeczywistości. Kiedyś mówiłem tutaj na ten temat, może powtórzę, że gdyby ktoś z was podszedł do Jezusa, gdybyście mieli szansę rozmawiać z Jezusem wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi i gdybyście podeszli do Niego i spytalibyście się Pana Jezusa, co słychać w twoim duchowym życiu, to On by wiedział, o co wam chodzi, tylko dlatego, że to Jezus. Ponieważ dla przeciętnego Hebrajczyka, dla człowieka, dla Żyda z tamtych czasów, oni nie znali pojęcia duchowe życie i fizyczne życie. Dla nich wszystko było duchowe. Wszystko pokazywało coś duchowego. Wszystko jest duchowe. Jako osoby duchowe, nie pomylmy sobie duchowne, ja teraz nie mówię, kto jakie ubranie nosi albo co ma wpisane gdzieś, tylko jako osoby duchowe, ludzie, którzy mają relacje z Bogiem, a Bóg jest duchem, musimy sobie uświadomić, to co robisz fizycznie, pokazuje to, kim jesteś duchowo. Wszystko jest duchowe. To jak wydaję pieniądze, duchowe. To jak jadę samochodem, jest duchowe. Kto z nas ma troszkę więcej lat i trochę więcej doświadczenia, wie o tym, że i nawet gdybym tego nie powiedział, czujemy, że wszystko, co robimy tam na zewnątrz, od poniedziałek, przez poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, do soboty, to jest duchowe. Duchowe to nie jest tylko to, co tu robimy w niedzielę. Tu to jest ten najłatwiejszy moment, wiecie. Tu jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, tu jest dobrze. To jest to najprostsze, być w niedzielę tutaj. Hiskiasz został królem w bardzo młodym wieku. Hiskiasz został królem mając zaledwie 25 lat i zaczął reformować państwo. Do świątyni wrócił śpiew, modlitwa i co najważniejsze wróciło przesłanie o świętości. W świątyni znowu zaczęto mówić o tym, że Bóg jest święty i że Boga nie można traktować niepoważnie. Hiskiasz wielką reformę wniósł swoim życiem. Patrzył na Pana i interesowało go, co mówi Bóg, a nie co mówią tradycje poprzedników. Interesowało go, jaka jest wola Boża. Widział straszny los swojego narodu, który był miotany bezbożnością. Pomieszał sobie religię z korupcją. Nie rozumieli, że Bóg jest święty, że Bóg widzi, co człowiek czyni. Wydawało im się, że mogą żyć jak wszystkie narody. I Hiskiasz, to za jego czasów wzniósł się ten okrzyk, który mamy w drugiej kronik, w 29 rozdziale. Zamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swojego gniewu. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. A dalej troszeczkę... I uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się z nielacka. Ludzie się nie spodziewali, jak wspaniale Bóg może błogosławić, kiedy naród Boży staje przed Bogiem i czci Go godnie jako Boga. Bo król jest godzien chwały, która należy się królowi. Amen. Przypomina mi się zawsze pewna taka historia z czasów jednego z największych królów, Aleksandra Wielkiego. Kiedyś pewien człowiek stanął przed nim i planował jakiś wielki biznes, a więc stawił się przed królem i poprosił o dwa wozy wyładowane złotem i klejnotami, że tyle mu trzeba będzie pieniędzy, żeby to, co chce, mógł zrobić. I Aleksander mu dał. I kiedy te dwa wozy wyładowane kosztownościami wyjeżdżały z twierdzy Aleksandra, jego doradcy spytali, czemu ty mu tyle dałeś? A Aleksander odpowiedział, no nikt nie mogłem mu nie dać. Ten człowiek do mnie mówił jak do króla, a więc ja musiałem odpowiedzieć jak król. Kiedy mówimy do króla, jest odpowiedź króla, a tu mamy Boga. Coś dużo, dużo, kogoś dużo, dużo więcej. I tak więc, kiedy Asyryjczycy stanęli u wrót miasta, to nie było już miejsce bezbożności, ale wierności i odnowy. I o tym mówiłem poprzednim razem. Hiskiasz nie musiał się wstydzić. Kiedy Asyryjczycy bluźnili, kiedy rzucali złe słowa, kiedy mówili wyraźnie w języku, który rozumieli ludzie na murach, Hiskiasz stał tam i nie musiał wstydzić się za własny naród. Ale mógł się zwrócić do narodu takimi słowami z drugich kronik 32. Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on. Z nimi jest ramię cielesne, z nami jest Pan, nasz Bóg. On nam pomoże i stoczy za nas boje. Na te słowa Hiskiasza, króla ludzkiego, lud nabrał otuchy. Król był z nimi, i król reprezentował ich, zmienił kraj, oczekiwali na Boga, oni oddali się Panu i przyszedł czas, kiedy Pan pobłogosławił ich. I to był poprzedni wykład. Zanim przyjdą złe dni, musimy odnowić nasze życie. Bardzo często nasze duchowe życie jest tak zaniedbane, że kiedy przychodzą złe dni, nie potrafimy nawet sobie skojarzyć właściwych fragmentów Słowa Bożego. Nie potrafimy przypomnieć sobie, jak to było, pomodlić się. Czasem człowiek jest tak zarośnięty, jak taki ogródek, który nikt nie uprawia przez kilka lat, zarośnięty chwastami, jest tak duchowo zarośnięty. Dzisiaj nie ma tutaj świątyni Starego Testamentu, ale Bóg nadal chce się z nami spotykać w miejscu najświętszym. Świątynią Ducha Świętego jesteście. Amen? Kto jest świątynią Ducha Świętego? Jest ktoś może dzisiaj? No jest parę osób. Amen. Wszyscy jesteśmy świątynią Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty mieszka w nas. I dzięki za Pana Jezusa. Wiecie, służba świątyni dzisiaj to jest służba Ducha Świętego w naszym życiu i ona musi być odnawiana. My musimy ostrożnie chodzić przed Bogiem. I dzięki temu, że Hiskiasz zreformował kraj, Bóg wspaniale odpowiedział. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, co było potem. Oczywiście wiemy, że Asyryjczycy zawrócili spod murów miasta. Wiemy, że potem ich władca został zamordowany. Chociaż to się nie stało od razu. W Biblii to mamy w dwóch wersetach. Wydawałoby się, że dzieje się to od razu. To jeszcze 20 lat się wszystko tam działo. Ale my wracamy. Asyryjczycy odwrócili się i odeszli sobie. Nadeszły najlepsze dni w życiu Hiskiasza. Wiecie czemu najlepsze? Ludzie go kochali i wszyscy wiedzieli, że stał wiernie w czasie, kiedy groziło miastu zagłada. Był poważany, szanowany, a wszędzie, gdzie się poszło, ludzie mówili, co za dobry król. Teraz to nareszcie mamy takiego króla, jak trzeba. I to się okazało troszkę niebezpieczne. Słowo Boże mówi, tak to Pan wybawił Hiskiasza i mieszkańców Jeruzalemu z ręki Sanheryba, króla asyryjskiego i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. Wielu przyniosło wtedy do Jeruzalemu dary dla Pana, a klejnoty dla Hiskiasza, króla judzkiego. Od tego czasu, mówi nam Słowo Boże, wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Czego możemy się dzisiaj nauczyć od Hiskiasza z dalszego ciągu jego życia? W trudnych chwilach musimy patrzeć na motywy naszych modlitw. Bóg jest Bogiem motywów. Nasze serce i to, czego naprawdę chcemy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj otwarli wasze Biblię, jeśli nie macie przy sobie, na drugiej Księdze Królewskiej, 20 rozdział. I kilka wersetów z tego rozdziału wierzę, że będzie dzisiaj dla nas pouczeniem. Kilka wersetów z tego rozdziału będzie posileniem, ufam, dla waszego duchowego życia, dla waszej, dla twojej, mojej duchowej rzeczywistości. Pierwszy werset brzmi tak, że równie dobrze mógłby opowiadać życie któregoś z nas. Hiskiasz śmiertelnie zachorował. W owym czasie Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz, syn Amosa i powiedział mu, tak mówi Jahwe. Wydaj ostatnie polecenia swojemu domowi, bo umrzesz, nie będziesz żył. Jak Bóg mówi, że umrzesz, to znaczy, że umrzesz. To nie były żarty. Ale Hiskiasz nie daje żadnych poleceń swojemu domowi. Hiskiasz robi coś, co podoba się Panu Bogu. Hiskiasz pisze drugi werset, jesteśmy w 20 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Wtedy obrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Jahwe, mówiąc. Hiskiasz odwraca się do ściany i woła do Boga w niebie. Ach, Jahwe, wspomnij proszę, że wiernie Ci służyłem i prawym sercem postępowałem wobec Ciebie i czyniłem to, co było dobre w Twoich oczach. I płakał Hiskiasz bardzo rzewnie. Może w tym miejscu na chwilę przerwę. Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy, kiedy wydawało się, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Tak to w życiu bywa. Coś o tym wiem. Kiedy człowiekowi się wydaje, że załatwił wszystko, że teraz to już będzie nareszcie tak, jak ma być. Hiskiasz śmiertelnie zachorował. No i znowu ma problem. Teraz nie Asyryjczycy. Tym razem pod murami miasta nie stoi wróg. Tym razem wróg jest gdzieś indziej. Bóg tak bardzo nas kocha, że nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nas tak bardzo kocha, że nie chce, abyśmy umierali. Ale zaczyna mówić do Niego, uporządkuj swój dom. Jeśli Bóg mówi, aby zrobić porządek, to znaczy, że nie ma porządku. I mówi do Hiskiasza, uporządkuj. Bóg widzi coś, czego inni nie widzą. Czasami tak jest w domu, wiecie, ludzie wchodzą do naszego domu i widzą, że wszystko jest w porządku, tylko Bóg widzi w głębi naszych serc, co naprawdę w nas jest. I Bóg mówi do Hiskiasza, uporządkuj, bo przyszedł czas, kiedy musisz odejść. I Hiskiasz odwraca się twarzą do ściany w drugim wersecie. Bo czasem tylko tyle zostaje, że możesz się modlić twarzą do ściany. Jeżeli nigdy nie byłeś w tym miejscu, to być może dziękuj Bogu, ale może przyjść taka chwila, a wiem, że wielu z was było w tym miejscu, kiedy człowiek może się zwrócić tylko do ściany i płakać przed Bogiem. Kiedy można się odwrócić plecami do ludzi i powiedzieć, Boże, wszyscy ci ludzie nie mogą mi nic pomóc. Tylko Ty jesteś Bogiem, który może mnie uratować. Tylko ściana przed Nim, jakby ściana, która mówi, dalej nie da się iść, dalej już nie pójdziesz. Wszystko. Ściana i Pan. Nie ma już gdzie iść i nic się nie da zrobić. Nie chcę patrzeć już na nic innego, tylko na Pana. I w życiu chrześcijan przychodzi czas ściany. Hiskiasz nie wznosi wysoko głowy. Hiskiasz nie ma się za nie wiadomo kogo. Cała jego pycha, cała jego duma jest zalewana bólem. Dzisiaj teolodzy twierdzą, że prawdopodobnie Hiskiasz zachorował na jakiś bardzo złośliwy nowotwór, który objawiał się bardzo dużym, gnijącym wrzodem na jego ciele. Nie znam się na medycynie. Wiem jedno, strasznie go bolało i czuł, że wszystko się kończy. I nawet Bóg mu powiedział, porządkuj życie, bo to już koniec. Jak różne mogą być wtedy reakcje. Na chwilę chciałbym przerwać historię Hiskiasza. Na chwilę chciałbym, byście się zatrzymali. Nie myślcie teraz o Hiskiaszu. Pomyślcie o tym, że Hiskiasz się tylko odwrócił, modlił się do ściany. I chciałbym wam pokazać, jak różne mogą być reakcje człowieka. Jak różnie nasze serce reaguje na problemy. Jak różnie chcemy je rozwiązać. W takiej sytuacji człowiek musi zdecydować, kiedy się tobie coś przydarzy, bracie, siostro, musisz zdecydować, czy chcesz to rozwiązać z Panem duchowo, czy chcesz to rozwiązać cieleśnie, swoimi metodami. Wiecie, co mnie poruszyło? Że dwóch królów w Biblii jest, którzy w czasie wielkiego problemu w swoim życiu odwrócili się do ściany i modlili się. Jest ich dwóch. Hiskiasz i Achab. Hiskiasz modlił się do ściany, ponieważ strasznie cierpiał i był chory. Achab modlił się do ściany, czy w kierunku ściany, nie do ściany, bo wiadomo, że do ściany się nikt nie modli. Achab odwrócił się i modlił się, nie wiem, czy sam do siebie, czy do diabła, którego czcił, tego nie wiem, ale coś wam chcę przeczytać. Pamiętacie, jak Achab postanowił, że zabierze pobożnemu człowiekowi, Nabotowi, jego winnicę? O tyle tylko, że Nabot mu nie chciał oddać. Wiecie, Achab to jest jeden z tych mężczyzn, którzy płaczą, jak im coś nie idzie. I Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłku? Widzimy, biedactwo płacze do ściany, bo jest tak zachłanny, że chociaż ma dużo, chce jeszcze więcej. Dwóch królów. Jeden odwrócił się do ściany, modlił się do Jahwe. Drugi odwrócił się do ściany i przeżywał swój gniew, swoją gorycz, swoje zło. Chcę wam powiedzieć, w tym, w jaki sposób przyjmujemy nasze umieranie i nasze poniżenie, Biblia zawsze pokazuje dwie strony. W Starym Testamencie mamy dwóch królów. Jeden i drugi stoi przed czymś, czego bardzo chce. Jeden chce bardzo zdrowia i chodzi o jego życie. Drugi chce strasznie być bogaty, bo jest tak zachłanny, że chce jeszcze więcej. W Nowym Testamencie też mamy dwie osoby. Jedna i druga jest ukrzyżowana. Jedna po lewicy, druga po prawicy Syna Bożego. I jedna i druga może przypominać nasze chrześcijańskie postępowanie. Czasami kroki, drogi naszej wiary doprowadzają nas do tego, że rzeczywiście życie nas unieruchomi, że rzeczywiście krzyż skutecznie zadziała. Tyle tylko, że nie każdy ten krzyż przyjmuje w ten sposób, że mówi, Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Niektórzy godzą się z cierpieniem, ale wywołuje ono w nich bluźnierstwo i wywołuje złorzeczenie, tak jak u tego drugiego zbójnika, który był obok Jezusa. Dwóch królów odwróconych do ściany pokazuje nasze dwie reakcje. Jedna jest reakcją gniewu i pychy, druga u Hiskiasza to reakcja pokory. Załatw swoje sprawy, a moje sprawy mnie już nie obchodzą. Jest jedna sprawa, dostać się przed Boże oblicze. I tu mamy podobną sytuację. Wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, jeśli będziecie szczegółowo czytać o winnicy Nabota, to oni ogłosili tam post i modlili się, nie wiem, czy zauważyliście. Tam był post. Dokładnie możecie o tym przeczytać, jeśli ktoś będzie chciał sobie później zobaczyć, bo nie mam czasu każdego szczegółu dziś pokazać. W Pierwszej Królewskiej, 21 rozdział. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przodzie. Potem wyszli dwaj nikczemni ludzie i oskarżyli człowieka na śmierć. I w ten sposób Achab uzyskał to, co chciał. A potem przyszła Boża odpowiedź, bo Eliasz Tyszbita spotkał się z Achabem, który go nazywał swoim wrogiem i usłyszał jedno, jak psy lizały krew Nabota, tak psy zajmą się twoim truchłem. Ale zostawiamy tego złego króla. Wracam do Hiskiasza. Chciałem tylko pokazać, że to, że cierpisz, to jeszcze nic niezwykłego. Wielu cierpiało. To jak cierpisz. Moim problemem, kiedy cierpię, nie jest pogodzenie się, że inni też cierpią, ale to, czy mam dość pokory, aby zwrócić się tam, skąd nadejdzie pomoc. A pomoc moja jest z góry. Hiskiasz wołał tylko do Pana. Odwrócony do ściany miał tylko Boga. Nie planował umierać. Chciał Bożej odpowiedzi. I trzeci werset jest takim wielkim wołaniem. Panie, zawsze Ciebie kochałem, byłem Ci wierny. Cały ten werset trzeci jest takim wielkim. Boże, dlaczego ja Ciebie kochałem? Jestem Ci wierny. I patrząc na to świadectwo, chciałbym, abyście dzisiaj wyszli z tego miejsca zachęceni, że warto wołać do Boga, warto być Mu wierny i mało tego, warto się modlić. Bóg mówi, wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham. Bóg nie mówi, wiesz, wołaj do mnie. A dlaczego, Panie, do Ciebie wołać? No bo to tak pobożnie wygląda, jak się modlisz. Bóg tego nie potrzebuje. Bóg mówi, wołaj, bo ja chcę Ciebie wysłuchać, a nie dlatego, żeby to jakoś wyglądało. Wołaj, bo ja chcę Ciebie wysłuchać. I Hiskiasz leżał na łożu boleści i wspominał króla Dawida. Wskazują na to jego słowa. Jak mało mamy dziś takich ideałów sprawiedliwości. Jak często dzisiaj, kiedy cierpimy i doświadczamy bólu, nie ma nawet czego się chwycić. I dlatego w tych dziwnych czasach, w których żyjemy, Pan dał nam słowo, dał nam świadectwo naszych ojców, dał nam świadectwo tych, którzy byli przed nami. Wczoraj mieliśmy tu piękną uroczystość. Brat się dzielił słowem, chór śpiewał. Wczoraj nasze oczy, Pan zwracał mi, spójrzcie na tych, którzy mi wierzyli. Spójrzcie na tych, którzy mi ufali. Człowiek, który mi ufa, nie zawiedzie się. Człowiek, który mi ufa, nie zazna wstydu. Hiskiasz. Izajasz powiedział mu, że umrze i szedł w kierunku miasta i nagle Bóg go zatrzymuje i mówi, wracaj. Zobaczcie, jakiego Boga mamy. Przecież już Bóg powiedział, że umrze Hiskiasz, tak czy nie? A Hiskiasz teraz ma dostać coś nowego od Pana. I płakał. I stało się, że Izajasz nie opuścił jeszcze środkowego dziedzińca, gdy Jahwe przemówił do niego tymi słowy. I środkowego dziedzińca, środkowy dziedziniec, to była brama, która dzieliła wewnętrzne mury miasta z wyjściem ze strefy pałacowej do strefy świątynnej. Jeden z murów. I właśnie w takim miejscu znajdował się Izajasz. Wracał z tą trudną wiadomością, którą powiedział Hiskiaszowi. I wtedy Bóg do niego mówi, wracaj do tego nieszczęśnika i powiedz mu, że ja mu daję 15 lat życia. Powiedz mu, że będzie żył. Powiedz mu, że jest dla niego wspaniały Boży cud przygotowany. Hiskiaszu, masz 15 lat i pokój od swoich wrogów. Jak to Hiskiasz usłyszał? Zobaczcie, Hiskiasz był taki trochę jak ten Tomasz w Nowym Testamencie. A jaki będzie znak? Ja muszę wiedzieć, że to na pewno tak jest. I zwróćcie uwagę, Pan Bóg się nawet nie pogniewał. Chcesz znak, a jaki sobie życzysz? Jaki będzie znak, że Pan mnie uleczy? Zapytał Hiskiasz. Jak mówię, prawdopodobnie z tego, co mówią uczeni ludzie, którzy się znają, ja jestem miłośnikiem Słowa Bożego, ale aż tak dobrze się nie znam, Mówią, że Hiskiasz miał ogromnego wrzoda, nowotwór, w bardzo posuniętym stadium. I ten wrzód był w bardzo złym stanie, kiedy doszło go poselstwo o uzdrowieniu. I wiecie, Bóg uczy nas tu wielkiej lekcji cierpliwości i czekania na Pana. Popatrzmy, co się dzieje. Wróćcie i powiedz Hiskiaszowi, zwierzchnikowi mojego ludu, tak mówi Jahwe, Bóg Dawida, twojego ojca. Słyszałem twoją modlitwę i widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię. Trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Jahwe. 15 lat dodam do twoich dni. Ciebie i to miasto wybawię z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto ze względu na mnie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I rzekł Izajasz. I teraz posłuchajcie, co tu się dzieje. Dla mnie, w mojej głowie, to zawsze było tak, jak Pan Bóg czyni cuda, to ja bym sobie to tak wyobrażał, że przychodzi Izajasz, dotyka i mówi, bądź uzdrowiony i facet wstaje z łóżka, wy? To tak powinno być, na mój prosty rozum, a tu tak nie jest. I rzekł Izajasz, przynieś masę z fig. Po naszemu przynieś lekarstwo. Przyniesiono, położona na wrzód i król wyzdrowiał dopiero wtedy. Bóg go nie mógł bez lekarstwa uzdrowić, jak myślicie? Mógł czy nie mógł? No ale jednak lekarstwo przyniesiono. I Hiskiasz wtedy zapytał Izajasza, jaki będzie znak, że Jahwe mnie uzdrowi i że na trzeci dzień pójdę do świątyni Jahwe. Zobaczcie, Biblia mówi, że kiedy położono lekarstwo, kiedy posłuchano Boga, w tym momencie Hiskiasz był już jaki? Uzdrowiony czy nieuzdrowiony? Hej, jesteście tam, nie śpijcie. Ja wiem, że może nie mówię ciekawie, ale spróbujcie chociaż. Że uzdrowiony. A tu nagle ten się pyta, jaki będzie znak? Jaki będzie znak, że Jahwe mnie uzdrowi i że na trzeci dzień pójdę do świątyni Jahwe? A Izajasz odpowiedział, taki dany ci jest znak od Jahwe, że on dotrzyma słowa, które powiedział. Cień przesunie się o 10 stopni albo cofnie się o 10 stopni na zegarze. Hiskiasz rzekł, łatwo jest cieniowi posunąć się o 10 stopni. Nie chcę, żeby się cień cofnął z powrotem o 10 stopni. Prorok Izajasz wezwał Jahwe i cień cofnął. Przepraszam, chcę, żeby cień się cofnął o 10 stopni. Prorok Izajasz wezwał Jahwe i cień cofnął się z powrotem o 10 stopni na tarczy, po której posunął się na zegarze słonecznym Ahaza. Zegar słoneczny Ahaza to takie schody, na których słońce pokazywało godziny. Abyście wiedzieli. Chciałbym, byśmy rozpatrzyli ten fragment, bo jest dla nas wielką duchową lekcją. Po pierwsze, czy nie prościej by było Panu Bogu od razu uzdrowić Hiskiasza bez cofania cienia? Moim zdaniem, no ale ja nie jestem Bogiem i nikt z nas nie jest, na ludzki rozum najprościej by było, żeby prorok przyłożył lekarstwo, albo w ogóle, żeby nie było lekarstwa, tylko żeby rękę położył i Hiskiasz by od razu był zdrowy. Tak by było najprościej. Prorok przykłada lekarstwo. Hiskiasz dalej nie widzi swojego zdrowia, a więc pyta. Biblia już dawno widzi, że jest zdrowy i mówi, że jest zdrowy, ale Hiskiasz nie widzi, bo przez wiarę rzeczy dopiero się dzieją i się pyta, jaki będzie znak. I Bóg mu proponuje bardzo proste rzeczy. Raptem chodzi o zamieszanie na odległości kilku milionów kilometrów w Układzie Słonecznym. Słońce ma w tył czy w przód posunąć cień. Hiskiasz myśli, jak do przodu, to mi jeszcze życia ubędzie, a mam 15 lat tylko. Do tyłu. Poza tym do przodu to, wiecie, czas zawsze leci, jak jest fajnie. Do tyłu. I cofa się. Wiecie, co to musiało znaczyć? Badacze kosmosu mówią, że tam wszystko jest w doskonałej harmonii. To jest jak zegarek szwajcarski, jak tam w środku w zegarze nie jest tak dokładnie jak w kosmosie. Ale słońce sprawia, że cień się cofa. Ja nie wiem, jak Pan Bóg to zrobił, ale to jest właśnie Pan Bóg. Wrzód się goił, słońce się cofało i nie nasze metody działały, a potęga Boża. I to jest pierwsza lekcja z dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego. Że dopóki pamiętamy, co Bóg czyni, dopóki dzieją się wielkie Boże rzeczy. I wydawałoby się, teraz powinna się historia Hiskiasza skończyć. Teraz powinno być i żyli długo i szczęśliwie. Ale zbliża się nowa lekcja. Zdrowy, szczęśliwy Hiskiasz zaczyna żyć pełnią życia i wraca do swoich obowiązków. Ale Biblia nam mówi, że diabeł chodzi jak lew ryczący, patrzy, kogo by pożreć. Hiskiasz jest zdrowy, teraz jest popularny, pokonał Asyryjczyków. Mało tego, Bóg się do niego przyznał. Bóg był z nim, jest teraz zdrowy, szczęśliwy, zadowolony. Żyć, nie umierać. Krótko mówiąc, to jest to miejsce, kiedy my odzyskujemy wiarę w to, że Bóg nas kocha, że Bóg działa, kiedy odnosimy zwycięstwo po zwycięstwie i czasem zapominamy o czymś, co chciałbym, by było lekcją z dzisiejszego nabożeństwa, kiedy wyjdziecie przez te drzwi do domu. W jego życiu pojawiają się nowi przyjaciele. Słyszeli jego świadectwo. Chciałem wam przeczytać o nowych przyjaciołach Hiskiasza. W owym czasie Merodak Baladan, syn Baladana, król Babilonu, posłał listy i dar dla Ezechiasza, Hiskiasza, my czytamy. Słyszał bowiem, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz ucieszył się nimi i pokazał posłom cały skarbiec, srebro, złoto, wonności, najlepszą oliwę, swoją zbrojownię i wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było rzeczy, której by im nie pokazał Hiskiasz w swoim pałacu i w całym swoim państwie. Nowi koledzy się pojawili. I tu jest wielka lekcja. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Nowi koledzy, którzy przyszli, czy nowi przyjaciele, w cudzysłowie, którzy przyszli do Hiskiasza, to są ludzie Babilonu, ludzie systemu. Ludzie systemu tak agresywnego i tak skorumpowanego, że w przyszłości miał nawet zjeść Asyrię. Wtedy jeszcze tak nie było. Dokładnie przychodzi do niego poselstwo, które reprezentuje interesy babilońskie i zainteresowało się Hiskiaszem, ponieważ Hiskiasz pokonał Asyrię, a Babilon w tamtym czasie był bardzo zainteresowany, żeby pokonać Asyrię. Babilon w tamtym czasie bardzo Asyrię chciał pokonać. Oni reprezentują inną religię, innego Boga, inną rzeczywistość. Wmawiają jednak Hiskiaszowi, że mają wspólny cel, wspólnego wroga Asyrię. W owym czasie król Babilonu posłał listy i dar dla Hiskiasza. Kim był ten król Babilonu? Był Aramejczykiem. Pochodził z Bet Jakin. Dlaczego miał jakąś władzę? Miał władzę, ponieważ w tamtym czasie w Asyrii było pewne zamieszanie. Od 721 roku do 711 roku przed narodzeniem Pana Jezusa udało mu się przejąć władzę. Przyjął imię królewskie, nazywał się Marduk Apal Idna. Władzę przejął, kiedy Salmanasar, władca Asyrii, utracił, czy przestał być królem, dokładnie mówiąc, a Sargon, nowy władca Asyrii, próbował przejąć nad Asyrią władzę. I kiedy Salmanasar traci władzę, Sargon ją próbuje przejąć, wtedy ten trzeci wchodzi i to jest pierwszy raz, kiedy Babilon pojawia się z taką siłą. Tym razem jeszcze się nie udało. Ale to była pierwsza chęć przejęcia władzy. Kiedyś Babilon będzie rządził światem. Będzie jedną z bestii z objawienia Daniela. Ale na razie tylko próbuje łyknąć władzę i poszukuje, kto by z nim chciał obalić Asyrię. Poszukuje koalicji z kimkolwiek. Do 711 roku udaje mu się przejąć władzę, panować, nazywać nawet królem. Potem Sargon go pokonuje. Musi się ukrywać. Toczą się krwawe rozgrywki. I 703 lata przed narodzeniem Pana Jezusa Sargon lub Sargon II, różnie mówią, przejmuje z powrotem władzę. Asyria staje się coraz słabsza. Babilońskie wpływy coraz większe. I Babilon kieruje swój wzrok na Hiskiasza. Hiskiasz jest bohaterem dla nich, ponieważ pokonał potęgę Asyrii i mają w nim bohatera. Nie wiedzą jeszcze, jak to zrobił, ale wiedzą, że pokonał. My wiemy, jak to zrobił, bo Pan był z nim. Oni tego nie wiedzą. A więc zwracają uwagę na Hiskiasza i posyłają do niego poselstwo. I tutaj Hiskiasz popełnia błąd, który chciałbym, aby nigdy nikt z was nie popełnił. A jeśli go ktoś popełnił, to wie, że to, co dziś mówię, jest bardzo bolesną prawdą. Nie wystarczy się z czymś wspólnie nie zgadzać, by być braćmi. To, że ja i mój brat jesteśmy braćmi, to nie jest spowodowane tym, że mamy wspólnego wroga, ale mamy wspólnego Pana. Bardzo często w religijnym świecie ludzie są razem, bo mają wspólnego wroga, podobnie jak w polityce. Jeśli z twoim przyjacielem łączy cię tylko wspólny wróg, to co was łączy, kiedy wróg zniknie? Nic. I wtedy się zaczyna walka. To, co czyni nas braćmi, nie jest wspólny wróg, ale wspólny Bóg. To, co czyni nas braćmi, to nie jest to, że razem czegoś nie lubimy. To nie jest to, że ty i ja nienawidzimy na przykład systemu tego świata. To dobrze, że wiemy, że system jest zły, ale to nie czyni nas braćmi. Braćmi czyni nas jedna wiara, jeden chrzest, śmierć Chrystusa, jeden cel w niebie i jedna miłość, którą jest Bóg. Ale Hiskiasz otwiera się na ludzi, którzy mu mówią, jesteśmy przyjaciółmi, wpuść nas, którzy z nim jedynie mają wspólnego wroga, Sargona II, któremu chcą zabrać władzę i rządzić światem. Taki rodzaj ekumenizmu się tu pojawia, złego ekumenizmu, wspólni wrogowie, a wszystko inne obce. A kiedy wrogowie znikną, co nas łączy? I jednym z jego motywów, Hiskiasza motywów, była chęć pokazania, że jest nie gorszy niż oni i pokazuje im cały skarbiec. Oto młody król Hiskiasz, młody człowiek sukcesu, wpuszcza Babilon i robi wielki błąd. Całe moje dzisiejsze gadanie miało was doprowadzić do tego miejsca, o którym mówię teraz. Otwiera skarbiec i pokazuje wszystkie błogosławieństwa, które ma, ale nie pokazuje tego, który te błogosławieństwa dał. I to jest nasz wielki problem. Bardzo często chcemy pokazać ludziom w świecie, jacy to my jesteśmy szczęśliwi. Co my to nie mamy, jakie my mamy to i tamto, jakie życie, kim jest ten, kim jest tamten pośród nas. A Bóg mówi, pokazujecie nie to, co mieliście pokazywać. Wy mieliście na mnie wskazywać, a wskazujecie na to, co posiadacie. To, co masz, jest darem łaski Bożej. Nie pamiętam, chyba wam tu opowiadałem, jeden z najbardziej poruszających mnie momentów, kiedy Pan mi pokazał, że wszystko, co mam, to jest, pamiętam, początkiem lat 90. Cudem Bożym, bo mnie na to nie było stać. To był cud. Kupiłem wielkiego, pięknego Mercedesa. Takiego auta całe życie nie miałem ani wcześniej, ani później. W tamtych latach to był naprawdę samochód. Wcześniej jeździłem Fiacikiem. Kto wie, co to jest Fiacik? To jest takie bardzo ciche auto, mały polski Fiacik. Ciche jest dlatego, że kolana zatykają ci uszy. I dostałem Mercedesa. Pamiętam, jak wyjechałem na drogę w kierunku Wrocławia. Jechałem do mojego przyjaciela do Wrocławia. Jakiś chłopina małym Fiatem mi się zawieruszył na lewym pasie. Słuchajcie, jak mu włączyłem reflektory, to mu się tam jak w dzień zrobiło w tym Fiacie. Przytrąbiłem, chłop uciekł, ledwie auto utrzymał. I ja jadę, że Mercedesa teraz mam, jestem kimś. I wtedy Duch Święty do mnie przemówił. Ten człowiek ma tego Fiacika, bo na niego ciężko pracował. Prawdopodobnie zarabia tak mało, że tylko takie auto może mieć. Tobie dałem troszeczkę mojego błogosławieństwa, a ty już wywyższasz się nad bliźnimi. Jak mogę ci dać więcej? Troszkę ci dałem, a już poniżasz innych. Wiecie co, zjechałem i byłem gotowy się pomodlić. Myślałem sobie, jaki ja jestem głupi. By się dało tego chłopa zatrzymać, to bym go zatrzymał, złapał za uszy, wycałował i przeprosił. Ale on pojechał. A ja poczułem, jak Bóg mi mówi, chcesz, abym ci dał moje błogosławieństwo? To obchodź się z nim godnie. Wskazuj na mnie, dlaczego masz. Dlaczego masz radość? Dlaczego masz to, co masz? Skąd spływa błogosławieństwo? Nie bój się puścić tego, co masz w dłoniach. Ja jestem twoje zaopatrzenie. Jestem twoim Panem. I niech wszelka chwała płynie do mnie, a ty będziesz się cieszył błogosławieństwem. Amen. Mówię wam o lekcji z mojej własnej głupoty i pychy. Hiskiasz popełnia dokładnie ten sam błąd. Werset 13 pokazuje nam dramat. Świeckość Babilon siedzi z przyjacielskim uśmiechem w skarbcach Hiskiasza i dokładnie obserwują, co ma. Wszystko jest dla nich otwarte i ani słowa świadectwa, ani jednego słowa. Hiskiasz nie staje przed nimi i nie mówi, jesteśmy narodem małym, ale Jahwe jest naszym wielkim Bogiem. Nie, Hiskiasz pokazuje skarbiec, złoto, wszystko to, jak dokładnie zaczniecie studiować, co jest wcześniej opisane, że stracił. Pamiętacie, kiedy Asyryjczycy stanęli pod murami miasta? Nawet drzwi świątyni były obdarte ze złota, nie miał nic. Hiskiasz nie powinien mieć ani zdrowia, ani pieniędzy, ani władzy, a ma pieniądze, władzę, zdrowie, wszystko co chce, ale zapomina powiedzieć, skąd to ma. Nie mówi, tylko się chwali. A my mamy wskazywać, my mamy być skromni. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Kościół niech chełpi się, Boży ludzie niech chełpią się. Ale swoją pokorą, to co ich mają, wskazują na Pana, który jest dawcą, który daje. Ci ludzie byli rzecznikami złego. Ich podziw, oni podziwiali, ale nie miał na celu oddanie chwały Bogu, ale oni myśleli o jednym, jak bez Boga mieć to wszystko, co ma Hiskiasz. Bo oni nie byli zainteresowani Bogiem, a Hiskiasz im o Bogu nie mówił. Hiskiasz miał opinię króla zwycięzcy. Pokonał Asyryjczyków, a oni tego potrzebowali. Miał pieniądze, a oni potrzebowali pieniędzy. Ma więcej niż miał kiedykolwiek. Jednakże, i posłuchajcie teraz ten dramatyczny werset, 2 Kronik 32:31. Jednakże, gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich. Czy rozumiemy słowo rzecznik książąt babilońskich? Rzecznik książąt babilońskich, moglibyśmy inaczej to słowo powiedzieć, reprezentanci interesów Babilonu. Czyli ich nie interesował interes Bożego ludu ani Pana Boga, którzy przysłali do niego, aby dowiedzieć się o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju. Po co przyszli? Aby dowiedzieć się o czym? O cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju. Po to przyszli czy nie? Tak mówi Biblia. Co się dowiedzieli? Dowiedzieli się, co ma, ale nie dowiedzieli się, dlaczego. I tu jest dramatyczny werset. Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Czy chcesz dojść w swoim życiu do tego miejsca? Jeśli chcesz dojść z twoją firmą, z twoim zdrowiem, z twoimi pieniędzmi, do miejsca, kiedy Bóg ci mówi, masz, sam pokaż, co potrafisz, to zamiast wskazywać na Boga jako tego, który ci dał, mówisz, bo ja to mogę. Słuchaj, wiesz, jakich ja ludzi znam? Wiesz, jakie ja wykształcenie mam? Słuchaj, ja mam rozum, nie to, co ty. My tak czasem mówimy do naszych bliźnich, a wtedy Bóg mówi, w porządku. Nie chcesz na mnie wskazać, zostawiam cię. Bo to jest tylko troszeczkę z tego, co dla ciebie miałem. Miałbym dużo więcej, ale ty na mnie nie chcesz pokazać. Ty chcesz pokazać na twoje znajomości, mądrość. I wystawił go na próbę. Zdał go na jego własne siły. Podczas ataku Bóg był z nim, kiedy niepokonana armia stała pod murami. Kiedy niepokonany nowotwór zjadał go żywcem, Bóg był z nim. A w dniach błogosławieństwa i radości, kiedy wszystko, co mógł, to pokazać mógł, jak bogaty i błogosławiony jest, wskazując i chwałę oddając Panu. On tego nie zrobił i Bóg mówi, zostawiam cię o twych własnych siłach. Tak bym chciał, byście to usłyszeli, przyjaciele. To jest bardzo ważny fragment Słowa Bożego. Duch Święty mówi, w kraju Hiskiasza zdarzył się cud. Ale kim ty dziś jesteś, Hiskiaszu? Mamy wiele świadectw, kim jest Jezus. Kim Ty jesteś, Mirko Kulec? Kim Ty jesteś? I powiedz sobie swoje nazwisko. Kim my jesteśmy bez Boga? Powiedzcie mi. Gdyby z mojego życia miało zniknąć wszystko, co mam dzięki Bożemu błogosławieństwu, to nie wiem, czy nie stałbym tu całkowicie bez niczego. Zło nigdy nie zachoruje przez odrobinkę dobra, ale świętość zaczyna umierać przez odrobinkę zła. Bóg chce mieć was dla siebie. Jakbyś się czuł, wyobraź sobie, gdyby twoje dziecko na przykład, twój syn czy twoja córka przyprowadzili swoją koleżankę czy kolegę do siebie do domu i pokazaliby, zobacz, u nas na parkingu stoi ładne auto, popatrz, jaki mam telefon, popatrz, jaki mam komputer, popatrz, gdzie jeżdżę na wczasy, popatrz, jak ja żyję. A kolega by spytał, a jak ty to wszystko masz? A twój syn albo twoja córka odpowiedzieliby, no ja jestem mądry. Czy to by była prawda? A to tam głupi stary i stara mama i tata, to wiesz, oni się nie znają na życiu. To jest to, co zrobił Hiskiasz wobec Boga. Patrz, ile mam, ale nie pokazał skąd. Popatrz, ile mam, ale nie powiedział, nie zróbcie tego błędu, przyjaciele. To jest nasza lekcja. Jak bardzo inaczej postąpiłby Hiskiasz, gdyby wiedział, kim są przyjaciele z Babilonu, jak wiele krzywdy mu jeszcze zrobią. Ci, którzy zachwycają się jego skarbcem. I to jest, chcę, by to w was zostało. O nim nie pokazał Pana. O nim pokazał tylko objawy jego błogosławieństwa. Nie skierował oczu ludzi na Boga, ale skierował ludzkie oczy na skarby. W naszych czasach też w niektórych kościołach się głosi taką Ewangelię, która zamiast kierować oczy ludzi na krzyż, to kieruje oczy ludzi na portfele i pieniądze. Ten sam błąd. Wiele lat później przejdzie jeszcze paru królów, jeszcze będzie jedna reforma po drodze, ale potem przyjdzie ktoś, kto będzie nazywał się Nebukadnezar Nabuchodonozor i zabierze wszystko to, co dzisiaj goście z Babilonu oglądają. Bo kiedy się człowiek chełpi przed światem swoją chwałą, to świat mu chwałę zabierze. Ale kiedy człowiek pokazuje światu Bożą chwałę, to świat musi zgiąć kolana. I któregoś dnia Słowo Boże napisze o czasach Nabuchodonozora i kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni Pana i skarby królewskiego domu i potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon, król izraelski, dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan. A potem zabierze ludzi. Księga Daniela, pierwszy rozdział mówi, że dostanie rozkaz z Babilonu od króla armia, aby uprowadzić naród. Dzisiaj wielu ludzi kieruje swoje oczy na pieniądze jako źródło sukcesu i poważania. Chciałbym, abyśmy dzisiaj za chwilę, kiedy będziemy się modlić, skierowali nasze oczy nie na to, co mamy, a na tego, który nam to dał. Jeśli wiesz, że Ojciec w niebie ma to wszystko, to nie będziesz się bał dawać, nie będziesz się bał dzielić, nie będziesz się bał wyciągnąć z portfela swoje pieniądze i powiedzieć, ja mam tego, który daje. Nie będziesz musiał mówić, ty wiesz, ile ja na to musiałem robić, a co ty możesz zrobić, gdyby ci dzisiaj Bóg zdrowy zabrał? Co ty możesz zrobić, gdybyś gdzie indziej był? Jesteś w czasach pokoju, dostatku i dobrobytu, ale królem pozostaje Pan. Ja wiem, że wielu z was to są ludzie bardzo pracowici. Kiedy mieszkam pośród was, ten czas, który tu jestem, to czasami czuję się jak leniak, patrzę na to, jak wy pracujecie. Wasza pracowitość jest ogromna, czasem mnie zawstydza. Ale pamiętajcie, wszystko, co macie, nawet zdrowie, żeby pracować, jest darem od Pana. Powiecie amen, czy nie? To jest od Pana. Nie kierujcie oczu tego świata na to, co macie, ale na tego, który daje. Niech nasza Ewangelia nie będzie Ewangelią, która pokazuje skarbiec, ale niech będzie Ewangelią, która pokazuje dawcę. I Hiskiasz nie wie, jaki błąd popełnia. I potem do niego przychodzi Izajasz. Mówi mu, że z powodu Bożego Przymierza jego życie odejdzie w pokoju. I to jest dobra wiadomość dla Hiskiasza. Ale wiecie, kto przychodzi po Hiskiaszu? Kto z was czyta Biblię, to wie, co się zbliża na naród Boży. Przyjdzie Manases. Jeden z najstraszniejszych władców syn Hiskiasza, wychował się w domu Hiskiasza, ale wiarę swojego ojca traktował lekko i uważał za głupotę. To będzie ten, który będzie mordował i rządził mieczem. Po nim jeszcze kilku, a potem na świętą ziemię wejdzie Babilon. Jakiś czas później świątynia będzie zrównana, a wszystkie skarby Hiskiasza znajdą się w rękach Babilonu. Ponieważ Hiskiasz myślał, że to on trzyma w dłoni, a zapomniał, że to Bóg trzyma w dłoni. Lecz z powodu Bożej wierności i łaski Hiskiasz jest nazwany przez Ducha Świętego w natchnionym przez Niego Słowie Bożym Królem. Jakie będzie świadectwo naszego życia? Wierzę, że lekcja, która jest z dzisiejszego Słowa Bożego, wiecie, mógłbym jeszcze godzinę mówić, wy znacie to moje kaznodziejstwo, że do połowy dochodzę i muszę kończyć. Wskazujmy ludziom Jezusa, nie to, co mamy. To, co masz, masz, bo Bóg dał. Kto z was dziś jest zdrowy? Wiesz, czemu jesteś zdrowy? Bo tam u góry przy tronie postanowiono, żebyś był zdrowy. Kto z was jest chory? Wiesz, czemu jesteś chory? Z jakiegoś powodu Bóg nie stanął przeciwko temu, co się z tobą dzieje. Ja nie wiem czemu. To jest to, co ja zrozumiałem, kiedy byłem w szpitalu. Przecież Bóg mógł sprawić, żebym tam nie poszedł. Ale tam się wiele nauczyłem. Bóg nie jest Bogiem, który, wiecie, rzuca nam na głowy choroby, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Nigdzie w Biblii nie mamy miejsca, gdzie moglibyśmy nauczać, że Pan Bóg po prostu na głowy nam zsyła choroby o tak sobie, żeby popatrzeć, co się stanie. Ale wiem jedno, że Bóg niesie uzdrowienie, błogosławieństwo, łaskę i zwycięstwo dla tych, którzy się Go boją, którzy przychodzą do Niego. Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg nie daje złych rzeczy. O ileż bardziej daje dobro, jeżeli my, będąc złymi, potrafimy dawać dobre dzieci, rzeczy dzieciom naszym. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli czujesz, że w moim, przepraszam, jeśli czujesz, że w Twoim życiu, jeżeli ja czuję, że w moim życiu, jeżeli czujemy, że w życiu naszego Kościoła jest obnoszenie się, że w życiu naszym prywatnym jest obnoszenie się czymś, co mamy, zamiast wskazywać na Pana, to przeprośmy, powiedz: Panie, przepraszam, że mi się wydawało, że to ja mam, a to przecież tak naprawdę dar Twojej miłości. Panie, wywyższamy Twoje imię i dziękuję Tobie, że darem Twojej wielkiej łaski jest wszystko, co mam. Panie, nie rozumiemy wielu chorób, nieszczęść, które się nam przydarzają. Panie, chociaż wiele razy próbujemy udawać mądrych, nie mamy odpowiedzi na wiele pytań. Ale mam dzisiaj odpowiedź z Twojego słowa na to, że moje życie ma być świadectwem, które wskazuje na Ciebie. Panie, pragnę doświadczać Twojego błogosławieństwa. Panie, pragnę być kimś, komu nie musisz się obawiać dać, ponieważ zawsze chcę pamiętać, że to jest Twoje i co Ty dajesz jest błogosławieństwem, którym mogę się dzielić i wskazywać na Ciebie. Proszę Cię, Panie, włóż to w nasze serca. Posil nas tym. Zabierz z naszych serc wszelką zachłanność, wszelkie banie się o to, że nam czegoś braknie. Wywyższam dzisiaj Twoje imię. Tobie chwała i cześć. Amen.